Ciekawi świata.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie, Joanna Dziwina przed mikrofonem. Dzisiaj będziemy odkrywać, smakować, no jak każdą sobotę o tej porze, rozmawiać. Będzie i kolorowo, i myślę, że też zaskakująco. Zaczniemy od tego, co od zawsze rozpala wyobraźnię, budzi emocje i bywa też powodem niejednej rewolucji, czyli od diet. Porozmawiamy o tym, dlaczego wciąż poszukujemy idealnego sposobu odżywiania i co sprawia, że niektóre diety zyskują na popularności. Potem wybierzemy się w podróż i to jak dalekiej, bo aż do Japonii, tej prawdziwej, widzianej oczami Brytyjczyka. Chris Broad, autor książki Anglik w Japonii, nie tylko opowiada o osobliwościach kraju kwitnącej wiśni, ale z humorem przybliża codzienność obcokrajowca w jednym z najbardziej intrygujących państw świata. A na koniec zostaniemy w Europie, choć jak się okaże, to również może być egzotyczna wyprawa. Moim gościem będzie Wojciech Doniak, podróżnik i student filologii czeskiej i węgierskiej, z którym porozmawiam m.in. o tym, jak język kształtuje sposób patrzenia na świat i dlaczego Europa Środkowa może być równie zaskakująca jak Japonia. No, o ile tylko słucha się jej w oryginale. Zapraszam. I'm so far from home. I've been out here a long time. On the open road. Feel the energy rising as the lights get low and my heart beats climbing through the glory of the afterglow. As the night smashes through, I'm only looking at you together on the horizon. It's only we'll be right back. Ciekawych świata zaczynamy od kuchni, a dokładniej od diet, bo choć wydawałoby się, że wszystko już zostało powiedziane i zjedzone, to moda na nowe sposoby odżywiania wcale nie zwalnia tempa. Pytanie tylko, dlaczego wciąż poszukujemy nowego, lepszego modelu żywienia? I czy to tylko kwestia zdrowia, czy może jednak szukamy nowego stylu życia? George Bernard Shaw mawiał: nie ma na świecie bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. No to dzisiaj z Juliuszem Podolskim, krytykiem kulinarnym, dziennikarzem, smakoszem, podróżnikiem, spróbujemy połączyć to głębokie uczucie do jedzenia z dietą.
Ciekawi świata.
Czy można jeść zdrowo, nie rezygnując całkowicie z mięsa? O tym dzisiaj porozmawiamy, ale też i o dietach, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. W kąciku kulinarnym Juliusz Podolski, krytyk kulinarny, dziennikarz, smakosz. Co z tymi dietami, Jolek?
Ja nie lubię tego słowa dieta. Pamiętam, jak z panią doktor Jolą Nalewaj rozmawialiśmy, gdzieś tam przymierzaliśmy się do jakichś publikacji na temat właśnie diet. Ona się zajmuje też dietami dla osób onkologicznych. Właśnie w ten czas rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tego określać i od tego czasu ja tego nie określam. Diety, tylko sposób żywienia. Czytając kilka publikacji, które się w niedawnym czasie ukazały, a sporo ich jest, współcześni świadomi dietetycy też nie mówią o dietach, a zmianie systemu
odżywiania.
Dieta stygmatyzuje, tak? Dieta stawia barierę i mówi: tego nie możesz jeść, tamtego nie możesz jeść, tego nie ruszaj, o, zjadłeś.
Strasznie frustrujące.
Tak, jest frustrujące. Natomiast podejście do tego jako do innego sposobu żywienia, kiedy zmieniam swoje nawyki, kiedy pewnych rzeczy nie jadam, ale kiedy nachodzi mnie wilczy apetyt na tabliczkę czekolady, to tak.
To mogę. Jem. Pozwalam sobie.
Pozwalam sobie. Nie stygmatyzuję się i nie siadam w kącie i mówię: no, co ty zrobiłeś? Nie, zjadłem. Jak ja jestem szczęśliwy. I wracam do swojego nowego sposobu życia. Więc nie lubię słowa diety i staram się go nie używać.
Dobrze, to jak przedstawić fleksitarianizm?
Powiem ci tak, ja od dłuższego czasu mogę powiedzieć, że używam tego sposobu odżywiania.
No to opowiadam.
Pierwszy raz spotkałem się i nie miałem zielonego pojęcia, że to jest coś takiego. Mój kolega, który bardzo dużo podróżował, dziennikarz motoryzacyjny, bo kiedyś też się z tą działką motoryzacyjną zajmowałem. I jak z nim jechaliśmy na wyjazd, to on generalnie był, używając określenia, był zielony, czyli jadł rośliny. Natomiast kiedy byliśmy na jakichś, nie wiem, bo wiązało się to z jakimiś wizytami w dobrych restauracjach, na jakichś bankietach, on jadł mięso, co prawda tylko drobiowe. I myślałem, że to wiąże się z jakąś chorobą, ale na tyle starałem się być delikatny, że go o to nie dopytywałem. Po wielu latach okazało się, że on właśnie spotkał się z tą dietą w Stanach. To jest stosunkowo, może inaczej, sposób żywienia. Spotkał się z nim właściwie prawie po tym, jak fleksitarianizm zaczął ogarniać świat.
No bo to jest też jedna z trzech najpopularniejszych diet.
Tak, jest to jedna z trzech najpopularniejszych diet. Ja od dłuższego czasu ją stosuję. To znaczy, można ją streścić tak. Jem mięso wtedy, kiedy przychodzi na nie ochota. Albo...
Czyli ona dopuszcza dania mięsne.
Tak.
To jest taki elastyczny wegetarianizm.
Jest to elastyczny wegetarianizm, dlatego że generalnie zaleca się oczywiście jedzenie rzeczy, które są nie są mięsne, ale pozwalają na to, żeby zjeść. Na przykład mam ochotę dzisiaj, nie wiem, na gulasz, to sobie ten gulasz po prostu zjadam. Ale staram się nie jeść tego codziennie. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która jest istotna. Inni na przykład mówią to dobrze, jem mięso tylko jeżeli wychodzę. Jestem u kogoś, wychodzę do restauracji, żeby nie robić jakiegoś problemu, a lubię wciąż to mięso zjeść. Tak. Bo ja powiem tak, nie jestem w stanie się wyzbyć, dlatego że ja mięso lubię. Ale jestem w stanie z niego zrezygnować i zastępować je wieloma fajnymi rzeczami. Jest to bardzo elastyczne, tak jak powiedziałaś, ponieważ to też nie doprowadza do takiego stresu, że jadłem tego kurczaka, nie wiem, stek, jej, taki cieknący, taki wielki kawał, nie wiem, porterhouse'a z dodatkami. Nie, jeśli mam na niego ochotę, to jem, ale staram się dietę opierać na owocach, na warzywach, z warzyw na pewno na strączkach, no bo one dostarczają dużo białka.
A z pieczywa rezygnujemy?
Nie, nie. Wszystkie pozostałe rzeczy zjadam. Co jest ważne, daje to balans. Kiedy w jakimś czasie spróbowałem, mówię, dobrze, wyzbędę się mięsa, ale nie, od razu podkreślam, nie z powodów jakichś tam, prawda, filozoficznych, tylko okej, stwierdziłem, dobrze, spróbuję swojego życia bez mięsa. No, po dobrych jakichś, ja wiem, 2 tygodniach zacząłem mieć zajady jak dziecko u las pierwszej klasy. Sięgnąłem do źródeł i dowiedziałem się, że jest to brak witaminy B, której nie jestem w stanie przyswoić sobie bez tłuszczu zwierzęcego.
Mhm. Czyli musisz po prostu.
Tak.
Musisz spożywać mięso.
Nie chcę się suplementować, no bo oczywiście można w tym momencie zacząć łykać tabletki. Nie, chcę po prostu żyć normalnie i ten sposób żywienia mi się bardzo, bardzo sprawdza. Polecam go. Poza tym kiedyś się śmiałem, bo koleżanka, której pomagałem w promocji restauracji, mówi, co tu zrobić nowego? No zobacz, wszystko. Ludzie jakoś nie są zainteresowani. I ja ten sobie tak strzeliłem, mówię, wiesz co, no to napiszmy, że restauracja jest fleksitariańska.
I podziałało.
Cisza. Mówi, no dobrze, no ale teraz kucharz będzie musiał usiąść, zmieniać to menu. Mówi, ja w ogóle nie wiem, co to jest. Ja mówię, niczego nie będzie musiał zmieniać. Masz dania wegetariańskie, masz rzeczy bezmięsne, masz rzeczy mięsne. Po prostu powiesz, że prowadzisz kuchnię fleksitariańską. I rzeczywiście powiem szczerze, ci, którzy lubią nowości, zaczęli łapać, przychodzić, bo to było coś innego, a właściwie to było to samo.
Was me and you. I want
Ciekawi świata.
A teraz przenosimy się z kuchni na drugi koniec świata, czyli do Japonii, ale nie jako turyści, tylko z kimś, kto ten kraj poznał od środka, a przy tym zachował brytyjski dystans, no i przede wszystkim poczucie humoru. Chris Broad, autor popularnego kanału na YouTube Abroad in Japan, napisał książkę, która łączy opowieść podróżniczą, reportaż, no i też pamiętnik, bo Anglik w Japonii to jest historia właśnie młodego Brytyjczyka, który z dnia na dzień trafia do japońskiej prowincji, by zostać nauczycielem angielskiego i zanurza się w świecie, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje. Ta książka jest pełna humoru, ale też głębokiej refleksji o szoku kulturowym, o inności i próbie zrozumienia świata, który działa według zupełnie innych reguł. Tak, tak, moi drodzy, to bardzo ciekawa książka. Chris Broad dzieli się doświadczeniem 10-letniego życia w Japonii, ale też ten pobyt był związany z systemem edukacji, z obyczajami, absurdem dnia codziennego, no i zaskoczeniami, które czekają na każdym rogu. Książka jest błyskotliwym przewodnikiem po japońskiej kulturze, ale też kroniką osobistej przemiany. Bardzo ciekawa propozycja dla fanów podróży, Japonii i brytyjskiego humoru.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma voie Je m'éteindrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix me changer Et au fil du temps monter ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper. Au rêve des autres, on voudrait t'imposer ces mots-là. Ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est ainsi, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Je suis comme si, comme si, comme ça, comme ça, comme si, vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin, qu'est-ce qui me fait du bien de suivre mon chemin et de croire en mes mains, si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi.
Zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám oskované vody, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s ním, není o čem, každý je v sobě sám. Vzáblý Don Kichot sedlá svou rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu. Zapínám telefon, zástavník cizích citů, špatné zprávy chodí, jak policie za Úsvitu. Jsem na půl dělí a na půl ještě v ruční pauze, měl bych se smát, ale mám úsměv Mickey Mouse, rána bych zrušil. Nějaký dobrák v rádiu pouští či koreu, opravdu veselo je asi jako v mauzoleu, ve frontě na mumii mám kouhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou. Postele rozdělené na dva suverénní státy, ostopy na tapetách jsou jak pohraniční dráty. Ve spánku nepřijde to, spánek je sladká mloba, že byla ve mně láska, je jenom pustá zloba. Dráty bych zrušil. Prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy víci nejsou černé a životě a na smrt ještě brzy. Co bylo kdysi včera, je jako nebylo by. Káva je vypita a není žádná do zásoby. Věci, co nechceš, ať se stanou, ty se stejně stanou. A chleba s máslem padá na zem vždycky blbou stranou. Máslo bych zrušil. Povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvyknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě prasátko vypasené, kynem mi zatím, co se kolem voda domůžené. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků. Sahám si na zápěstí a venku už je zítra, hodiny odbíjejí signály dobrého jitra. Jsem na půl dělí a na půl ještě v noční pauze, měl bych se smát, ale mám úsměv Mickey Mouse. Lásku bych zrušil. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí.
Ciekawych świata dzisiaj wędrujemy niemalże po całym świecie, to teraz wróćmy bliżej domu, choć wcale nie będzie mniej egzotycznie. Moim gościem dzisiaj będzie Wojciech Doniak, podróżnik i student filologii czeskiej i węgierskiej, z którym porozmawiam między innymi o tym, jak język kształtuje sposób myślenia, postrzegania świata, a nawet relacje międzyludzkie. Rozmowa już za chwilę.
Ciekawi świata.
Zacznijmy od początków, od twojej znajomości języków obcych. Ile znasz, Wojtku, języków?
Polik. Powiedziałbym, że 6.
6.
Pierwszy był angielski, to wiadomo, w szkole, każdy w dzisiejszym świecie oczywiście trzeba to znać. Niemiecki był drugi, też również w szkole, jeszcze przed rozpoczęciem studiów, a potem była filologia czeska i węgierska. Czeską skończyłem tydzień temu, a węgierską kończę we wrześniu. Jeszcze należy do tego doliczyć słowacki. Mhm. Chociaż muszę przyznać, że filologowi czeskiemu nauka słowackiego to nie jest nic trudnego, że tak powiem. W sensie już bez nauki słowackiego. Bohemiści to rozumieją, ale ja się trochę tego zacząłem uczyć. Mieszkałem też w Bratysławie, więc... I teraz 2 tygodnie temu wróciłem z Lublany, więc można doliczyć 6, czyli słowański.
No, brawo. Słuchaj, to może tak, skupmy się na czeskim, słowackim i węgierskim języku.
W porządku.
Tak, dobrze. Który z tych trzech języków był najtrudniejszy do opanowania? Węgierski i dlaczego?
To jest język nieindoeuropejski. Takich kwiatków w Europie mamy naprawdę mało. Można by naliczyć jeszcze baskijski, gdzieś w Hiszpanii, prawda? Rodziną z węgierskim jest estoński, fiński. I to jest niepodobne do niczego, dlatego jest najtrudniejszy.
Dobrze, a czy możesz potwierdzić, czy powiedzieć, że każdy z języków ma swoją osobowość? I w takim razie, jak byś opisał język węgierski, czeski, słowacki jako postaci?
Każdy język ma swoją osobowość i przy okazji uważam, że mówiąc w każdym języku człowiek się trochę zmienia. Tak. Jest trochę innym człowiekiem. Ja w ogóle też mam taką teorię, że w każdym z tych miast, w których mieszkałem tam w czasie studiów, trochę też byłem innym człowiekiem. Trochę się trzeba dostosować do tej harmonii miasta, prawda? Gdzie powiedzmy Wiedeń ma taką... nazwijmy to, jest taki historyczny, bym powiedział, tam wszystko jest takie jakby habsburskie, że tam się człowiek czuje jakby częścią tej rodziny habsburskiej, prawda? Mam wrażenie, że Budapeszt jest trochę bardziej taki betonowy, trochę taki twardy, ale imprezowy też przy okazji. To też moi znajomi z Wiednia mówią, że na najbliższą dobrą imprezę jadą do Budapesztu. To jest podobna sytuacja jest moim zdaniem z Berlinem. Trochę odbiegłem od tematu języków, ale jeszcze powiem o miastach. Mam wrażenie, że Bratysława, Lublana też, w którym miałem okazję mieszkać. To są takie małe miasteczka, to jest zazwyczaj połowa Poznania i tam człowiek też czuje się zupełnie inaczej. Takie małe, trochę takie intymne doświadczenie, bardzo takie środkowoeuropejskie i mam wrażenie, że dużo takiego kontaktu z naturą. Uważam, że nie tylko język, ale też miasta i kraje, do których jeździmy, nas osobiście zmieniają.
No dobrze, no to czeski jako osoba, słowacki i węgierski jako osoby. Jakbyś się zróżnicował, gdybyś miał porównywać to jak te osoby, postaci by wyglądały?
Pamiętam, miałem taką, ja jako bohemista, czyli filolog czeski, miałem taką rozmowę z koleżanką, która studiuje filologię słowacką. I właśnie rozmawialiśmy na temat tych różnic. Obydwoje rozumiemy te języki. Ona rozumie dobrze czeski, ja słowacki. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że twardy czeski jest przeciwieństwem takiego miękkiego i, jak ona to powiedziała, takiego subtelnego, żeńskiego słowackiego. Oczywiście bez urazy. To jest, chodziło o to, że tam czuć taką... Inaczej.
Jest delikatniejsze.
Jest delikatniejsze i przy okazji język czeski, który jest, tak jak powiedziałem, twardy, język słowacki ma bardzo podobne słowa, ale często końcówki są takie miękkie jak u nas, czyli kończą się na ci, tak zwanym. To nie do końca nasze ci, tylko to jest takie te z haczkiem, ale mniej więcej się czyta jak nasze ci. I to właśnie często było porównywane właśnie do takiego męża z żoną, czyli Czechosłowacji.
No dobrze, a węgierski?
Węgierski...
W tym trio?
W tym trio wyszehradzkim właśnie naszym mam wrażenie, że bardzo odbiega, ale... Ja kiedyś sobie tak myślałem, że węgierski, w ogóle ten obszar węgierskojęzyczny, to jest trochę takie piąte koło uwozu środkowej Europy, na zasadzie, że wszyscy są mniej więcej podobni i nagle przychodzi taki jeden inny. Dopiero później sobie zdaję sprawę z tego, że tak naprawdę my, jako środkowa Europa, nie wyglądalibyśmy tak, jak wyglądamy bez Węgier. Tak naprawdę to oni też w dużym stopniu nas kształtują. I tak, kiedy zaczynamy się uczyć języka węgierskiego i te słowa, które się na pierwszy rzut oka wydają takie zupełnie kosmiczne, nagle się okazuje, że te słowa, na przykład bardzo często jest tak, że z języka polskiego jest bezpośrednie tłumaczenie na węgierski, tak słowo w słowo. I to się często sprawdza. Po prostu trzeba, mam wrażenie, że jak z językiem niemieckim, poznać parę zasad podstawowych, a potem się dokleja pewne rzeczy i się dużo rozumie. Więc tak naprawdę mój nauczyciel węgierskiego mi tłumaczył, że to jest trochę tak jak z angielskim. Na początku w angielskim się robi łatwo, potem trudniej, bo dochodzi 16 czasów, prawda, różne konstrukcje. Z węgierskim jest na odwrót. Na początku nic nie rozumiesz przez jakieś dobre 2 lata, a potem nagle się zaczyna okazywać, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i się nagle nie wiadomo skąd rozumie to wszystko. I to jest naprawdę, naprawdę fajne, tylko do tego trzeba mieć dużo cierpliwości, do tego języka.
Do rozmowy z Wojciechem Doniakiem wrócimy już za chwilę, a porozmawiamy między innymi o tym, co język mówi o danym narodzie i jak różne kultury układają świat w słowa.
Mama Leone,
Ciekawi świata.
To teraz takie małe ćwiczenie. Jakie ciekawe wyrażenia, czy też przysłowia z tych trzech języków, przypomnę, czeski, słowacki i węgierski, najbardziej cię zaskoczyły?
Najbardziej, co mnie zaskoczyło, ja bym powiedział, że pierwsze, co nam, Polakom, się rzuca w oczy, jeśli chodzi o języki czeski i słowacki, są to tak zwani fałszywi przyjaciele tłumacza. Czyli słowa, które wyglądają tak samo.
W naszym języku.
W naszym języku, ale znaczą zupełnie coś innego.
No przysłowie walaska chociażby.
Laska właśnie to jest miłość, a milost po czesku to jest łaska, więc się wszystko odwróciło. Więc jak prezydent daje w Czechach łaskę, to daje milost właśnie. Dużo jest takich słów, które nam się wydaje być śmieszne, prawda? Moim najlepszym przykładem to jest właśnie mądra dziewczyna po czesku, czyli chytra dziewka. Co się może wydawać takie co, a tak naprawdę to jest po prostu chytry, to jest mądry. Nawet się na smartfon mówi czasami po czesku chytrak, czyli taki
bystrzak.
Taki bystrzak, nie? Prawda, że smartfon, oni to przetłumaczyli na swoje. Więc to się pierwsze, co się rzuca w oczy nam, że są jakieś takie dużo zdrobnień, prawda? Mam wrażenie, że one się pojawiają.
A to możesz podać jakieś przykłady?
Takich zdrobnień?
Zdrobnień, albo z jakichś sformułowań. My lubimy słuchać, jak Czesi mówią.
Musimy mówić czeski, proćne, prawda? Ale
Netoperek, z tego się śmiejemy, prawda? Bo czasami w sieci można znaleźć całą listę różnych wyrażeń w języku czeskim, jak to brzmi w ich ojczystym języku, a co znaczy to u nas.
W większości
więc
to jest fake.
Są takie bardzo zabawne porównania.
Niestety w większości to jest fake.
O, to
niestety.
Nie jest prawda.
No, niestety. W sensie, jak ja sobie patrzyłem na te wszystkie tam memy, że tam Czesi wymyślają to samo o polskim. Czesi się bardzo śmieją z tego układu, że my ustawiamy przymiotnik po rzeczowniku i opisujemy rzeczownik po, czyli na przykład lizak malinowy, samochód osobowy, ich to bardzo bawi. Bardzo ich bawi, że się zwracają do siebie na pan. Jest dużo takich, bo oni mają na wy. Tak zresztą wszystkie języki słowiańskie mają, że się zwracają do siebie na wy. Czyli wy to jest pan. U nas jest pan, to jest pan. I tam właśnie w dwuszeregu biurka to jest pan się ustawi za pana, przed panem i tak dalej. Oni się z tego bardzo śmieją. A z tych takich zdrobnień mam wrażenie, że dużo jest skrótów. Przykładowo obciański prukas, czyli dokument osobisty. Dowód osobisty to jest właśnie obcianka. Żydicki prukas, czyli prawo jazdy, to jest żidiczak. I tak bardzo często się takie słowa pojawiają.
No dobrze, ale to powiedz mi teraz proszę, jak to wygląda w języku węgierskim. Czy my możemy w ogóle porównywać te dwa języki? Chyba nie do końca.
Nie do końca. I przy okazji ja jeszcze, propos jeszcze, jak byłem przy języku czeskim i słowackim, mam wrażenie, że Polacy po prostu nie odróżniają trochę tych języków. Tych dwóch. Właśnie dla słuchaczy taka rada, że jak się jedzie na Słowację, to spokojnie się dogadacie po polsku, przynajmniej jak mówicie powoli i prosicie swojego rozmówcę o to, żeby mówił powoli. Z Czechami jest trudniej. W sensie język czeski jest mniej zrozumiały dla Polaka niż język słowacki.
A węgierski to już w ogóle?
Węgierski to już w ogóle, prawda? Samo słowo Polak po węgiersku to w ogóle nic na P, tylko na L. Dokładnie się zaczynamy. Polacy się... Słowo Polak to jest lędziel. Polska to jest lędzielorszak.
A jak witamy się z mieszkańcami Węgier?
To zależy oczywiście na jakim etapie relacji jesteśmy. Najbardziej podstawowym dzień dobry jest Jonopot, czyli dobrego dnia dokładnie. To jest skrócona wersja, dlatego że dłuższa wersja jest Jonopot Kiwanok, czyli życzę dobrego dnia. Jeżeli jesteśmy na ty, już się znamy, to się witamy Sio. Ale jeżeli zwracam się do dwóch osób plus, to mówię siostok, dlatego że się zwracam do większej ilości osób, to trzeba również powitanie zmienić.
Wojciech Doniak, podróżnik i student filologii czeskiej i węgierskiej.
Ciekawi świata.
mashkenata kurushii toki ni wa itsu demo kono samba wo odoru no yo ume miru tame ni tokimeku kokoro no rizumu wa hanishiku takamaru samba no rizumu mashkenata aishiteru no yo anata wo nakitai hodo aishite
Dzisiaj w kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim rozmawiamy o nowym stylu życia, o zdrowiu i o miłości do jedzenia. Nie używamy celowo i świadomie słowa dieta. Mówiliśmy już o fleksitarianizmie, a teraz może o cudownej diecie śródziemnomorskiej z południa Europy. Ja uwielbiam.
Ja też. Powiem ci, że jestem świeżutko po lekturze książki Grecja dla zielonych. Pani Alicja
Rokicka. Mówiliśmy o tej książce.
Tak, dzisiaj już przyszła do mnie książka, bo od razu zamówiłem sobie i już wychodząc do radia przyszła książka z Italia dla zielonych, która była pierwszym wydaniem. Książka, z której można czerpać
garściami.
Fajnie, bo wegetarianka, która pisze, że to danie jest z mięsem na przykład, oczywiście szuka dodatkowych zamienników ale mówi, że mutaka ma w sobie ta tradycyjna grecka mięso. Ale dieta oczywiście w tych krajach to nie jest wegetarianizm, to jest zupełnie inny sposób jedzenia. Jest bardzo zrównoważony, bo w niej jest zarówno wiele dań, które moglibyśmy określić tym znaczeniem słowa, o którym zapomnieliśmy, czyli jarskie. To, co kiedyś się mówiło o daniach jarskich, gdzie można było jeść i rybę, i ryba była jarska, jajko było jarskie. Te produkty nie były zabronione. Ona jest bardzo zrównoważona, bo tam jest oliwa, tam
dużo przypraw jest.
Dużo fajnych przypraw. Wiele rzeczy jest może nie jest smażonych, one są tuszone. Nawet ta pizza, która idzie do pieca, patrząc na kuchnię włoską, to jest dobra, neapolitana, to jest 40 sekund wygrzewania w piecu o temperaturze ponad 400 stopni, ale tam są świetne produkty i zobaczmy, jak jest to zbilansowane. Tam jest nabiał, tam są warzywa, tam są rzeczy mączne. W Grecji jest cała masa warzyw strączkowych, podobnie zresztą w Hiszpanii. To wszystko pozwala na to, że żyje nam się, a szczególnie Kreteńczykom żyje się bardzo długo. Dodatkowo jeszcze dochodzi odpowiedni klimat.
No tak, wszystko zależy od tego, co pojawi się na stole, a konkretnie na naszym talerzu. No i do tego właśnie to, o czym zawsze mówimy, celebracja tych posiłków, bez pośpiechu, w dobrym czy z pozytywnym nastawieniem, w towarzystwie cudownych ludzi, tak. To też ma przecież wpływ.
To ma wpływ.
Na zdrowie, na smakowanie.
Powiem ci, że znowu odwołam się do książki i do filmu. Też niedawno skończona lektura Stanley Tucci, znakomity aktor.
Tak, masz drugą część.
Tak, przeczytałem
co teraz. Co jadłem przez cały rok.
Przeczytałem tą drugą część. On jako Włoch oczywiście zakochany we Włoszech. Trzy już właściwie cykle zrobił podróży kulinarnej z Włochami i ostatnio oglądałem z powrotem pierwszy sezon. I ostatni odcinek był w Mediolanie, gdzie jest pokazana rodzina, która ma firmę z odzieżą, styliści, czteropokoleniowa już właściwie, wyprowadzali się ze swojego domu rodzinnego i wszyscy wrócili. Po to, żeby żyć ze sobą, żeby spędzać chwilę ze sobą, od seniorki do juniorki, wspólnie jedzą posiłki, wspólnie je przygotowują, wspólnie je kreują. Takich sytuacji we Włoszech jest cała masa. Pokazuje restauracje, gdzie są długie, wspólne stoły, przy których siadają ludzie, którzy się nie znają. Tak. My od razu pytamy, a stolik dla dwóch osób?
Tak, najlepiej jeszcze z parawanem.
Tak, najlepiej jeszcze z parawanem. To, co mówisz, to wspólne biesiadowanie, kiedy wylozowujemy, kiedy rozmawiamy głównie o jedzeniu, no bo on jest tematem, bo tak to, co już wiele razy mówiliśmy. Siedzimy, tak jak teraz naprzeciwko, no tam masz obok siebie talerz
proszę,
z wędliną,
podaję,
a ja do niego nie sięgam.
A ty mi podaj proszę fasolkę.
Fasolkę, dokładnie. I nawiązuje się w ten sposób kontakt, robi się genialna atmosfera, a jak jeszcze, no kraje południowe, jak jeszcze do tego dochodzi woda, soki, owoce, no.
Później się, kawa.
Później oczywiście, koniecznie nie espresso, espresso, gdzie jest malutki łyk tej kawy, która nam gdzieś otwiera jeszcze komórki szare na kolejne tematy do dyskusji, no to wszystko powoduje, że nie robimy ze swojego żołądka śmietnika, że wrzucamy, przychodzimy do domu, wrzucamy wszystko na szybko, bo mamy coś jeszcze do zjedzenia. I wbrew temu, co mówił Sokrates, tak, ja na przykład nie jem, żeby żyć, tylko żyję, żeby jeść.
I na dziś to już wszystko. Kolejny odcinek Ciekawych Świata w najbliższą sobotę. Kłaniam się Państwu pięknie. Joanna Divina.
Ciekawi Świata.